Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to jest trzecia część łajdactwa polskich, polskojęzycznych, polskich, polskojęzycznych łobuzów intelektualnych, którzy uważają, że robienie nam wody z mózgu to jest najlepszy sposób na informowanie. To są właśnie ludzie, dzięki którym a tak strasznie zniszczona jest polska informacja w takim cudzysłowie. Informacja w Polsce nie funkcjonuje, a funkcjonuje w Polsce propaganda. Głównie amerykańska, niemiecka, no ale przede wszystkim żydowska. W odmianie amerykańskiej, w odmianie niemieckiej, w odmianie rosyjskiej. Tak, więc pani Ewa Cieślik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wpisuje się doskonale w tą narrację zakłamywania wszystkiego. Druga część jej artykułu, ale trzecia tego tryptyku o łajdactwach polskich. A cytuję pod tytuł Trendy w konsumpcji. Dla odmiany w 19 rok łaskawie obszedł się chińskim konsumentom. Nie obserwowano większych perturbacji na giełdach, a ceny nieruchomości rosły w umiarkowanym tempie. Spowodowano wzrost zaufania konsumentów i był zakupowy napędzany głównie przez rozrastającą się klasę średnią zamieszkującą miasta. Chociaż w ostatnich miesiącach spada tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w Chinach, nie przypominam sobie, to Consumer Confidence Index ma się bardzo dobrze. Musielibyście Państwo rzucić okiem na to, na ostatnie dane z sprzedaży detalicznej. Consumer Confidence Index ma się bardzo dobrze. Te wydatki konsumpcyjne, to wydatki konsumpcyjne stanowią teraz główny motor wzrostu gospodarczego w Chinach, odpowiadając za 31% wzrostu globalnych wydatków konsumpcyjnych. I teraz bardzo rozstrzeloną czcionką. Czasy, kiedy chiński konsument uważał, że zagraniczny produkt jest lepszy od krajowego, już bezpowrotnie minęły. No, bzdura, ale znaczy coś, jest taki trend, ale to jeszcze daleko do prawdy. Cytuję normalną czcionką kolejne teksty. Nowoczesne formy sprzedaży, rosnące zapotrzebowanie na usługi, sprzątanie, sprostanie bardziej wymagającym konsumentom, pragnącym zaspokoić potrzeby wyższego rzędu, celowanie w mniejsze miasta i młodsze pokolenie to szereg wyzwań dla firm sprzedających w Chinach. Ponadto wraz z znacznym podniesieniem jakości produktów wytwarzanych przez krajowych producentów, firmy zagraniczne będą musiały walczyć z lokalną konkurencją. To jest jasne. Czasy, kiedy chiński konsument uważał, że zagraniczny produkt jest lepszy od krajowego, już bezpowrotnie minęły. Ja powiadam bzdurę. Widać także większą dojrzałość konsumentów. Są rozważniejsi w kwestii swoich wydatków i bardziej zwracają uwagę na jakość. Widać to chociażby w wybieranych produktach, które coraz częściej dotyczą zdrowego stylu życia. Przewidywany jest rozwój konsumpcji w mniejszych miastach, gdyż one będą w najbliższym czasie przestrzeń korzystać z mobilności ludności związanej z reformą WKO, systemu rejestracji ludności. Tutaj szkoda, że ta pani troszkę nie, przynajmniej jedno zdanie więcej nie dodała, albowiem dla większości z Państwa, czy tych, którzy mnie nie słuchają permanentnie, jest niejasne, dlaczego mniejsze miasta mogłyby korzystać z mobilności ludności związanej z reformą WKO. Jak ona wygląda, ta reforma? No cóż, szkoda, nic się na to nie poradzi. Reforma WKO powoduje, że szczególnie w mniejszych miastach łatwiejsze będzie zarejestrowanie migranta ze wsi. W dużych już nie, natomiast w mniejszych zdecydowanie tak. I wystarczyło tylko to powiedzieć na koniec. Widać, cytuję dalej, widać także zmianę stylu kupowania, szczególnie osób młodych. Coraz więcej z nich korzysta ze sprzedaży ratalnej, płaci przy użyciu kart kredytowych. Kart kredytowych? Kart kredytowych? Czy pożycza w bankach? Przecież Matko Boska, w Chinach nikt nie płaci przy użyciu kart kredytowych. w Chinach płaci się przy użyciu telefonu, a nie przy użyciu kart kredytowych. W Chinach karty kredytowe są w minimalnym stopniu użytku. W Chinach używa się, powtarzam jeszcze raz, telefonu z kodem QR, z osobistym kodem QR. Natomiast nigdy w życiu nie używa się, znaczy w takiej mniejszości używa się kart kredytowych, jak to jest tylko możliwe. A po co komu karta kredytowa, jak ma w ręku telefon? Po co on sięgać do karty kredytowej, skoro w ręku zawsze ma telefon? I w telefonie może zrobić wszystko. Również zapłacić wtedy, kiedy ma konto puste, jeśli oczywiście jest to konto debetowe. To po co karta? Nie, no, skąd ona to wzięła? A McKinsey szacuje, że zadłużenie konsumentów wynosi około biliona dolarów. No McKinsey, no pięknie, dobrze by było może powiedzieć, co to jest ten McKinsey. Szacuje, że zadłużenie wynosi biliona dolarów. Nie mam pojęcia. Obserwujemy rozkwit w branży turystycznej, edukacyjnej czy rozumianej opiece zdrowotnej. Przykładowo w ostatnich latach bardzo rozwija się szkolnictwo prywatne przygotowujące chińskich uczniów do matury międzynarodowej. To prawda. Od 10 roku dwukrotnie wzrosła liczba szkół międzynarodowych. Nie można też zapomnieć o handlu elektronicznym, który staje się coraz popularniejszym dzięki streamingom na żywo celebrytów reklamujących sklepy online, lepszym uregulowaniu prawnym czy eliminowaniu praktyk DUGO, nieformalnego handlu. To znaczy, czy eliminowanie praktyk DUGO, ja już dawno o tym nie mówiłem, nie pisałem, nie mówiłem, nie czytałem. Chodzi oczywiście o tą szarą strefę bankową. Nie wiem, czy, i to odpowiem uczciwie, nie wiem, jak wygląda szara strefa bankowa w tej chwili. Przed kilkoma laty jeszcze miała się świetnie. A czy w tej chwili, znaczy, wiecie Państwo, szara strefa bankowa zawsze, wszędzie, ma się świetnie wtedy, kiedy ma miejsce niefunkcjonalność rynku bankowego. Ale mnie się wydaje, że w tej chwili już rynek bankowy, chiński rynek bankowy jest coraz bardziej funkcjonalny, coraz bardziej przejrzysty, coraz bardziej normalny w tym żydowskim tego słowa znaczeniu, bo oczywiście rynek byłby, ja uważam, że rynek bankowy chiński byłby zdecydowanie bardziej normalny, gdyby przeszedł na bankowość muzułmańską. No ale to jest zupełnie inna bajka. I teraz, proszę Państwa, znowu takim tekstem rozstrzelonym, bardzo dużym, zdanie, które jest bardzo ważne. Chiński rynek elektrycznych pojazdów jest 3-4 razy większy niż w USA, a branża napędza państwo, gdyż komunikacja publiczna masowo wymienia flotę autobusową na elektryczną. Znaczy wymienia flotę autobusów z spalinowych na elektryczne. To miałoby sens, takie zdanie. To zdanie, które ona zaproponowała, nie ma żadnego sensu. No ale wszystko jedno. Jedziemy dalej. W kolejnych latach całkiem nieźle będzie się trzymać również branża energii odnawialnej. Chociaż 19 rok zanotowała spadki, to ekologiczny styl życia nadal będzie promowany w krajach wyższych środka. Zapewne tak. W tym duchu rozwija się też branża motoryzacyjna. Ostatnio jej hitem stały się pojazdy elektryczne. W 2019 roku auta elektryczne stanowiły 5% rynku sprzedaży samochodów, w największych miastach aż 20%. No i tutaj ponownie jest przedstawione to zdanie. Już teraz chiński rynek samochodów elektrycznych pojazdów jest 3-4 razy większy niż USA, a ponadto branża napędza państwo, gdyż komunikacja publiczna masowo wymienia flotę autobusową na elektryczną. Autobusową na elektryczną. Cytuję dalej. Rośnie także rynek opieki nad osobami starszymi. Prognozuje się, że zwiększy się on z 5,7 miliarda dolarów w 2019 do 1,9 biliona w 2030. Najpierw będzie się rozwijać wielkie miasta, ale z czasem dołączą do nich mniejsze. To prawda. To jest wprawdzie tragiczna historia, bo to jest jakby zaprzeczenie całej cywilizacji chińskiej. No. To jest właśnie jeden z elementów niszczenia cywilizacji. Sprzedaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, farmaceutyki, usług związanych z zdrowiem wellness czy opieka pielęgniarska to flagowe branże tego rynku. Boom będą także przeżywały branże poboczne, jak usługi bezpieczeństwa, czyli ochrona mienia, monitoring, kultura, edukacja, rozrywka, podróże, transport czy usługi finansowe skierowane na potrzeby seniorów. Rzeczywiście bzdura, albowiem gdyby napisała na potrzeby zamożnych seniorów, tak, lub na potrzeby rodzin, zamożnych rodzin z seniorami, to tak. Natomiast to jest po prostu kłamstwo. Proszę nie zapomnieć o tym, jak szeroka jest klasa średnia. To jest zwykłe kłamstwo. Zwykłe. Ordynarne, zwykłe kłamstwo. Proszę nie zapomnieć o tym, jaka jest szeroka klasa średnia. Ona nie jest mała. To jest 400 milionów. Tylko problem polega na tym, że trzeba pamiętać o tym, że Chiny mają 1 400 000 000. Więc ja ciągle przypominam jedną podstawową rzecz. Kto się upomni o te 1 000 000 000 ludzi, którzy wcale nie są zamożni, którym daleko od zamożności, w dalszym ciągu. Ja nie jestem żadnym socjalistą, ja nie jestem żadnym komunistą. Ja jestem konserwatystą, który uważa, że państwo opiekuńcze to jest to. O. Dobrze. I teraz proszę Państwa, końcówka tego tekstu. Cytuję. Wzrost i dług. Pod tytuł. Chociaż chińska konsumpcja ma się dobrze, to nie jest w stanie ożywić wzrostu do poziomu sprzed lat. Co? Wzrostu konsumpcji sprzed lat? No bo tak to, proszę posłuchać to zdanie, chociaż jeszcze raz. Chociaż chińska konsumpcja ma się dobrze, to nie jest w stanie ożywić wzrostu sprzed, poziomu sprzed lat. No wzrostu poziomu konsumpcji, no przecież to chyba do rozumienia. Ale okazuje się, że nie. Bo tu chodzi o ten wzrostu PKB. No i znowu zdanie napisane na kolanie. Pekin spodziewa się tempa wzrostu PKB na poziomie 6%, raczej ten pułap zostanie osiągnięty, że chiński rząd może bezpośrednio ingerować w gospodarkę. Jednak teraz pole manewru ogranicza Pekinowi walka z długiem, stąd władze raczej będą obniżały cele wzrostu do akceptowalnego minimum, niż gdy sztucznie pobudzały. Znaczy, nie, no w tej chwili to jest oczywiście już zupełnie nieaktualne, ale... Jednocześnie należy pamiętać o deklaracjach Pekinu co do podwojenia PKB między latami 10-20, co musi zostać osiągnięte dla zachowania twarzy partii, w szczególnym kontekście obchodzenia jej stulecia. No, stulecie partii w 2021 roku. Natomiast dyscyplina budżetowa i odpowiednie zarządzanie ryzykiem finansowym stanowi priorytet władz, co widać chociażby po strukturze kadry zarządzającej państwem. Zgodnie z badaniem Reutersa i proszę Państwa, i popatrzcie się. Kobieta, która świetnie zna rynek międzynarodowy, kobieta, która świetnie zna angielski, która świetnie zna na pewno również chiński, która zna rynek chiński od podszewki, posługuje się badaniami Reutersa. Ma to sens? Jaki sens mają badania Reutersa w odnośnie Chin? Zgodnie z badaniem Reutersa, od 18 roku aż 12 byłych dyrektorów instytucji finansowych i organów regulacyjnych zajmowało najwyższe stanowiska we władzach lokalnych. Przed ostatnią zmianą kierownictwa w 12 roku było ich tylko 2. Wśród niedawno awansowanych ekspertów finansowych znaleźli się wiceburmistrz Pekinu i Jingjiang, były zastępca prezesa Banku Centralnego, zastępca szefa prowincji Shandongu, Liu Jiuquang, wypracował największy bank komercyjny w kraju, czy Tang Jiang, będący wiceprezesem ICBC, czyli największego banku w Chinach. Nowy rok w Chinach zatem na pewno nie będzie nudny, kontynuacja, no wiemy, że nie jest nudny. Kontynuacja wielkich projektów z inicjatywą pasa i drogi oraz rozbudową delty rzeki Perłowej na czele będzie napędzała inwestycje i handel. Jednak brak transparentności chińskiego systemu politycznego, znowu brak transparentności chińskiego, oznacza dla inwestorów, że muszą przygotować na nagłe ogłoszenie zmian, czego przykładem jest choćby ustawa z 19 roku o inwestycjach zagranicznych. Prawdopodobnie, i to też nie, przecież Przecież to było pozytywne dla inwestorów. Tak czy nie? No. Kobieto. Prawdopodobnie kontynuowano zmiany dążące do uproszczenia stawki VAT, zniesienia ograniczeń planowania rodziny, trochę mniej realne wydaje się wprowadzenie podatku od nieruchomości, walka z zadłużeniem, postawienie gospodarki na bardziej zaawansowane, przestawienie gospodarki na bardziej zaawansowaną oraz dążenie do samowystarczalności w zakresie technologii to obszary priorytetowe. Tak, tutaj można by się zgodzić. Tak, szczególnie to ostatnie. To jest rzecz, o której zresztą ja mówię pod tytułem synizacja produkcji, prawda? Mówię o tym. Dobrze. Czy zniesienie ograniczeń w planowaniu rodziny, tego nie wiem. Powinno się to zdarzyć. Natomiast czy tak się zdarzy, tego nie wiem. Zwracam uwagę Państwa na to, że w tym zdaniu. Jednak brak transparentności chińskiego systemu politycznego oznacza dla inwestorów, że muszą się przygotować na nagle ogłoszenie zmian, czego przykładem miała być ustawa z 19 roku o inwestycjach zagranicznych. Jak to zdanie ma się ze zdaniem na samym początku, kiedy ona mówiła, że inwestorzy zagraniczni napływają. Cytuję jeszcze raz. Cytuję ją. Świadczą o tym statystyki samego początku. Tylko w listopadzie 2019 roku inwestycje zagraniczne w chińskim sektorze zaawansowanych technologii wzrosły prawie o 28%. W 2019 branża odpowiadała za około 1/3 inwestycji zagranicznych napływających do Chin. Czyli jak? Jak to jest? Te chińskie, te zagraniczne inwestycje płyną do Chin, czy nie płyną? Czy brak transparentności przeszkadza im, czy nie przeszkadza? No bo z tego artykułu, jak powiedziałem, w dwóch różnych miejscach, na początku i na końcu, wynikają dwie różne konstatacje. Na początku, że inwestorzy walą drzwiami i oknami, a na końcu, że brak transparentności chińskiego systemu politycznego oznacza dla inwestorów, że muszą uważać. No to albo rybka, albo pipka, albo przemysł wojska. No tak. A proszę Państwa, artykuł zupełnie niespójny. Kompletnie niespójny. Znaczy myślę, że ta pani coraz częściej pisze te artykuły, no bo musi spłacić jakieś tam, spłacać jakieś tam raty od kredytu. I musi się jakoś, musi ratować swoje te finanse rodzinne, jakoś tam łatać. W związku z tym pisze, no bo ma możliwość, bo jej to opublikują. Bo to trzeba znaczyć. Ona, gdy rozmawiała ze mną te kilka lat temu, to. No jak to, dlaczego pan nie pisze do obserwatora? To była ze mnie durna. Jakby to każdy pierwszy lepszy mógłby pisać do obserwatora. Już nie mówiąc gdziekolwiek na temat jej. No ale. Tak mają dzieci partyjnych bonzów z PR-u. Dobra, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.